255.
Радостно чищати наш мир, Люська ти сонця вна. Спати не знай, родинячі, з'ясує
Yeah.
Proszę baterstwa, zeszliśmy się znów na to miejsce, żeby rozważać nauki Słowa Bożego, gdyż to jest tak zwane nasze zebranie. Nie opuszczajcie społecznego zebrania naszego. Dlatego też na tym naszym zebraniu to nic innego nie powinno być tematem, tylko sprawy Biblii, sprawy Królestwa Bożego, bo tylko Biblia, list Boży pisany do nas, jest tą naprawdę ciekawą, najciekawszą, najpożyteczniejszą księgą, jaka jest wśród miliardów książek, które ludzie wydali. A przez tą księgę to przepowiada Bóg przez swoje usta, którymi byli prorocy, którym był nasz Pan Jezus Chrystus, a potem Jego święci apostołowie. A i ci historycy, którzy pisali również księgi Pisma Świętego, pisali również pod kierownictwem Bożym, bo w historiach tych mamy zawartą piękną prawdę o planie Bożym, Królestwie Bożym, o które ludzkość się modli: przyjdź Królestwo Twoje. To jest nasz zasadniczy motyw, nad którym się zastanawiamy. I apostołowie pytali: Panie, kiedy ustanowisz te królestwo? Nasz Pan ich nie zganił, ale powiedział, że wtedy jeszcze nie był czas, żeby oni znali te rzeczy, bo jeszcze ich przeszło niż 19 stuleci czekało do ustanowienia tegoż królestwa, a oni mieli rozpocząć dzieło, które miało trwać przez cały wiek Ewangelii, aż do ustanowienia. Ale przy końcu to Pan dał pewne ilustracje, po czym możemy poznać, że Królestwo Boże jest blisko. Przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza słowa właśnie tego największego, jaki po ziemi chodził, naszego Zbawiciela, Syna Bożego, który nam zostawił taką naukę, jak czytamy w 21 rozdziale tejże Ewangelii Łukasza, od 19 do 24. W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Jak to się zgadza z dzisiejszym nawet tekstem, żebyśmy właśnie byli cierpliwi. Bo ta cierpliwość potrzebna jest do czynienia woli Bożej. I Pan właśnie mówi: w cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze. Chociaż tu i czasów pogan, bo Pismo Święte o tym mówi dużo. Nasz Pan, gdy wypowiedział, aż się wypełnią czasy pogan, to proszę baterstwa, powiedział zgodnie z tym, co powiedzieli przedtem prorocy. On nie powiedział od siebie rzeczy jakoby nowej. On był tym, który badał Pismo Święte. A jeżeli był jakiś badacz najlepszy, to nasz Zbawiciel. Dlatego też, jak on powiedział, że aż się wypełnią czasy pogan, to my już mamy pewną orientację, że czasy pogan to jest okres czasu od upadku figuralnego Królestwa Bożego. A figuralne Królestwo Boże, jakie było na ziemi, proszę baterstwa, figuralne, to było żydowskie królestwo. Bo przecież tam Bóg rządził, tam była teokracja. Bóg był najwyższym zwierzchnikiem, a On przez swoich pośredników sprawował najwyższą władzę w tym narodzie. I nie ma takiego narodu, który by powiedział, że jest zbudowany na wzór tego prawdziwego izraelskiego narodu, prawdziwej teokracji. Chociaż pogańskie narody sobie poczyniły różne teokracje, ale my wiemy, że to jest uzurpacja przeciwnika tego świata, który w najrozmaitszy sposób przekręcał rzeczywistą prawdę. A więc od upadku, tak jak Biblia nam mówi, figuralnego Królestwa Bożego w Izraelu, aż do prawdziwego Królestwa Bożego. W międzyczasie, proszę braterstwa, to Izrael, tak cielesny, jak również potem w następnych wiekach Izrael duchowy, bo zanim zaistniał Izrael duchowy, to najpierw był cielesny, swoją historię musiał przejść, to ten jeden i drugi w okresie czasów pogan musiał być poddany aż do skończenia czasów pogan władzom tym pogańskim. Bóg nie pochwala tych rządów. Jeżeli dał im władzę, lecz dozwolił na to, żeby oni swoje rządy sprawowali. Wiemy, że w Piśmie Świętym jest powiedziane, że pierwotne panowanie, jakie Bóg dał ludziom na ziemi, to było panowanie i Królestwo Boże. W najpierwszym tego słowa znaczeniu to było w Adamie i w jego małżonce. Bo gdy ich stworzył, to Pismo Święte wyraźnie mówi, że stworzył ich na obraz i podobieństwo swoje. Dlatego też czytamy o tym. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje i na wyobrażenie Boże. Stworzył go mężczyznę i niewiastę, stworzył jej i błogosławił im Bóg i rzekł do nich. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebieskim, nad wszelkim zwierzem, które się rusza na ziemi. No i tam dalej mówi, że wszystko, co jest, dał jako pokarm dla tych zwierząt, a człowiek miał być tym najwyższym zwierzchnikiem. Dlatego też to było królestwo pierwszego człowieka Adama. My wiemy, że to królestwo potem upadło przez grzech. Potem wiemy, że władzę sprawowali przed potopem aniołowie. To jest tajemniczy okres czasu. Przed potopem. Dziś ludzie się dowiadują, że jednakowoż był jakiś okres czasu wielkiej umiejętności nadprzyrodzonej, a to właśnie byli aniołowie, którzy znali te różne prawdy astronomii i tak dalej. I oni tam zostawili po sobie ślady. Lecz my wiemy, że władza tych aniołów, którą Bóg dozwolił, żeby oni też sprawowali tą władzę. Bo Pismo Święte mówi, że nie aniołom podał świat przyszły, o którym mówimy. To znaczy, że świat przeszły był poddany aniołom. To jest prostej konsekwencji. Ale potop położył koniec temu właśnie panowaniu aniołów, ponieważ deprawacja wdała się. Okazało się, że aniołowie nie są zdolni człowieka doprowadzić do doskonałości, a jeszcze zetknąwszy się z grzechem, sami pogrzeszyli i ten trąd przeszedł nawet na nich też. My wiemy, że w dalszym rozwoju wypadków Biblia nam mówi, że Bóg dał obietnicę Abrahamowi. To była pierwsza obietnica, że w nasieniu jego będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Proszę braterstwa, jeżeli chodzi o Abrahama, to i jego rodzinę, on był szejkiem przecież, to ta w całym tym klanie, że tak powiemy, ta wiadomość o tym wielkim błogosławieństwie danym Abrahamowi nie była tajemnicą. I gdy oni się stykali z okolicznymi narodami, to oni się cieszyli i mówili, jaka to wspaniała obietnica sprowadziła Abrahama do tej właśnie, do tego Izraela późniejszego, gdy opuścił on swoje Ur Chaldejskie. Dlatego też oni podchwycili tą ideę ogólnego, uniwersalnego panowania. Była podchwycona przez Moabczyków, Edomczyków i inne również narody, które myślały sobie, nie Izrael, ale my będziemy pierwszymi. Chcieli być tymi przodownikami, a choć byli słabi i niezdolni rządzić nawet samym sobą, to jednak mieli pretensje wielkie. My wiemy, ile to rządów było, które chciały być tymi uniwersalnymi państwami i sobie nawet tytuły nadawali. A jeden z takich tytułów to nam znany jest, gdy królowie mówili, że to jest król z łaski Bożej. To znaczy, że jakoby byli przedstawicielami Królestwa Bożego. Izrael, który nie przyjął Ewangelii i nauk Nowego Testamentu, on cierpliwie oczekiwał na spełnienie się tych obietnic, zanim jeszcze prawdziwe pojaśnienie tego z ust naszego Pana przyszło. A więc za czasów Dawida, za jego czasów wielkiej pomyślności, gdy on walczył zwycięsko z okolicznymi narodami, na niego były oczy zwrócone, jak również na jego następcę Salomona, który oznaczał się wielką mądrością, a za jego czasów królestwo Izraela zakwitło jak nigdy potem. Było bardzo szerokie, bardzo bogate i proszę baterstwa, i on był bardzo mądrym, także ze wszystkich stron schodzili się podziwiać tą mądrość Salomonową. Na niego oczy były zwrócone. Proszę baterstwa, to Izrael miał ten przywilej obserwować, skąd te Królestwo Boże przyjdzie. W międzyczasie dozwolone w późniejszych czasach było dozwolone rządom pogańskim sprawować takie uniwersalne władze, no bo Izrael się rozpadł. Potężne narody rosły w siłę. Zdawało im się, że oni będą mogli zrealizować te wspaniałe obietnice dawnej przeszłości. Ale Bóg, dozwoliwszy na to, chciał przekonać człowieka, że człowiek nie jest zdolny panować, że człowiek niedoskonały może doprowadzić tylko do ciężkich kryzysów. A takie dozwolenie, chociażby się, że tak powiem, zakończyło fiaskiem, to jest jednak wielką korzyścią dla ludzi, bo to jest lekcja, która będzie dla ludzi przez całe wieki zapamiętana. Królestwo Izraela było, proszę baterstwa, tylko figuralne. Gdy właściwy czas nadszedł, właściwą było rzeczą na sam przód odjąć, proszę baterstwa, figuralną koronę. Bo przecież ten Izrael stał się niegodnym w swojej historii, żeby był tym narodem, który miał błogosławić wszystkie narody. Dlatego też, gdy przyszedł czas właściwy, to mamy taki straszny wyrok zapowiedziany na ostatniego z królów izraelskich. A był nim przecież nie kto inny, tylko Sedekiasz. W 21 rozdziale Ezechiela, 25 do 27 czytamy. A ty, nieczysty bezbożniku, księciu izraelski, którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie. Tak mówi panujący Pan. Zdejm tę czapkę, a zrzuć koronę, która już nigdy takową nie będzie. Tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, którym mu dał. A więc widzimy, że wniwecz miało być obrócone królestwo izraelskie. to obalone królestwo, ten prymat z łaski, z dozwolenia Bożego, dany był państwu, które zniszczyło królestwo izraelskie. A więc była to najpierw Babilonia. Potem Babilonia upadła na korzyść Medo-Persji. Potem była Grecja, a potem i Rzym. Były to rządy, że tak powiemy, zwierzęce. Bo tak jak tu jest powiedziane, zwierzęta. Babilonia, Medo-Persja, Grecja i Rzym. Zwierzęce. Chociaż Daniel, jak miał, chociaż w tym posągu, który Daniel wytłumaczył, jest pokazany punkt widzenia człowieka, a więc Nabuchodonozora na rządy świeckie, to jest, że to są jako człowiek. Ale Daniel, gdy miał wizję, to te same rządy zobaczył jako bestie. Czyli tu jest perspektywiczny punkt widzenia ludzki, że to są ludzkie rządy, dobre, a tu jest właśnie ta rzeczywista prawda. Straszne bestie. I to jest wspaniała nauka, jaką nam Bóg daje właśnie ze Słowa Bożego. Te narody miały przeminąć, czyli władze tych narodów, a dopiero potem miało nastać Królestwo Chrystusowe. A więc jeżeli się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje, to nie tak łatwo. Patrzmy, jakie potęgi musiały pierwej przeminąć, zawładnąć królestwami tego świata. Musiała cała masa lat przebyć, a te czasy pogan miały się skończyć, a dopiero potem miało przyjść te upragnione Królestwo Boże. Gdyby na początku chrześcijanie znali te rzeczy, to proszę braterstwa, by się zniechęcili, wiedząc, że taki długi czas. Ale Pan im tego nie dał. Natomiast ci, którzy żyją przy końcu, cieszą się zrozumieniem tych spraw. Dlatego też, jakie są perspektywy? Koniec czasów pogan dowodzić będzie, że Królestwo Boże, Chrystus w swoim działaniu nabierać będzie stopniowo coraz bardziej władzy. Proszę braterstwa, doprowadzone będą te systemy do całkowitej ruiny. Przedtem jednak musi być obecność tegoż króla. Przedtem, nie potem. Bo tak jak w psalmie drugim, proszę braterstwa, czytamy, to tam jest aluzja do tego i wierszu dziewiątym. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Potrzesz. Więc Chrystus musi być, proszę braterstwa, tym, który będzie obecny i który ich potrze laską żelazną. A analogiczny do tego mamy tekst w objawieniu świętego Jana w 2 rozdziale 27 wierszu, że kto zwycięży, temu dam władzę nad poganami. I też będzie miał udział w pocieraniu to jako naczynie zduńskie skruszenie. Przed całkowitym końcem tego dzieła zniszczenia, przed całkowitym końcem czasów pogan, spodziewamy się uwielbienia Kościoła, gdyż to królestwo nie może być zupełnie ustanowione, proszę braterstwa, przed zabraniem wszystkich członków Kościoła. Dlatego też spodziewamy się, że w pewnym sensie czasy pogan dopiero skończą się całkowicie wtedy, kiedy Kościół będzie skompletowany razem z Panem. Nasz Pan powiedział, że Jeruzalem nie będzie już wtedy Nasz Pan powiedział, że Jeruzalem nie będzie już wtedy deptane. Że będzie Jeruzalem deptane, aż się wypełnią czasy pogan. Około tego czasu spodziewamy się usunięcia zatwardziałości Izraela, bo gdy będzie koniec czasów pogan, to wiąże się z tym przejrzenie Izraela, bo przecież od nich się to ma zacząć. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, że oni do czasu tylko w tym zaślepieniu trwają, ale jak mówi w 11 rozdziale swojego listu do Rzymian, a w wierszu 25, bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. No, zupełność z pogan, to znaczy z pogan do kościoła mieli przyjść chrześcijanie, uzupełniony Kościół Chrystusowy, a my rozumiemy, że również i czasy pogan w tym czasie, około tego czasu miały się skończyć. Ucisk, jaki ma być, jaki się spodziewano, jaki miał być z końcem czasów pogan, miał się zakończyć tak zwaną anarchią, w której miało być przeminięcie niebios i ziemi, a niebiosa przedstawiają duchowe strony władz ziemskich, jak również te eklezjastyczne władze i ziemi, proszę baterstwa, społeczeństwa, która będzie spalona i niebo, i ziemia, a Bóg Najwyższy miał być wywyższony. O tak jak jest powiedziane w psalmie, w tym 46 znanym nam, który mówi o tych ostatecznych czasach, a o czym czytamy w wierszu 10. Który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi, łuk ruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali, mówiąc, uspokójcie się, a wiedzcie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Lecz przedtem, zanim Pan będzie uznany przez wszystkie narody, to musi być uznany przez klasę dzieci Bożych, która przejdzie przez ten wielki ucisk, a w nim oczyści się. A w tym ucisku oczyści się klasa wielkiego grona, którzy wydadzą ten radosny okrzyk: radujmy się, weselmy się, bo przyszło wesele barankowa, a małżonka jego nagotowała się. I będą się cieszyć, że Bóg wykonał, rozpoczął działanie z wszetecznicą, to znaczy z Babilonem, że został wtedy nareszcie osądzony, i to w sposób czynny, a nie tylko przez usta proroków pańskich. A potem dopiero będzie uznany ten Bóg przez Izraela. Izrael przejrzy, a potem świat. A więc najpierw Kościół będzie zabrany. Wielkie grono pozna ten fakt. Potem pozna Izrael, a z Izraela pozna cały świat. To tak nam się układa nauka z końcem czasów pogan. A przed ową datą całkowitego obalenia królestwo będzie zorganizowane w mocy i pokruszy te wszystkie królestwa, tak jak Daniel powiedział, że kamień, który nie bywał w ręku, uderzył w nogi tego posągu i pokruszył wszystko, te wszystkie metale w jedną, że tak powiem, górę, a potem wiatr rozmiótł to wszystko i nie było śladu po tym posągu, tak jakby cisza się stała. Przeminie to wszystko i nie zostanie nic. Uderzenie, potem wicher, anarchii, wszystko zmiecie i nie będzie żadnej pozostałości po starych rządach. A ten kamień nie przeminie. On będzie stał. A potem się rozrośnie i napełni całą ziemię. A to jest wspaniała nauka, jaką nam Bóg zostawił na ten właśnie koniec wieku. Proszę braterstwa, wiemy, że początek tych czasów pogan to rozpoczął się od Nabuchodonozora. Lecz nie od czasu, gdy on wstąpił na tron tam u siebie, ale proszę baterstwa od tego czasu, jak obalił Królestwo Izraelskie. A było to w 606 roku przed naszą erą. Było to w 607 na jesieni, ale się liczy 606 bezułamkowo. A potem nastąpiło 70 lat spustoszenia. Nawet na tym rysunku to mamy, prawda, 606, a potem nastąpiło 70 lat spustoszenia. A przy końcu tych 70 lat spustoszenia, to już gdy Babilonia upadła, a ją obalił król Cyrus Perski, to proszę baterstwa, jak w kronikach, księgach kronik czytamy na samym końcu drugiej kroniki, 21 do 23. Aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiaszowe, aby odprawiła ziemia sabaty swoje, bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aby się wypełniło 70 lat. Potem roku pierwszego Cyrusa króla perskiego, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiaszowe, wzbudził pan ducha Cyrusa króla perskiego, że kazał obwołać i rozpisać po wszystkim królestwie swoim, mówiąc: tak mówi król Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebieski, a ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, który jest w Judstwie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu tego, który budować chce? Z tym niech będzie Pan Bóg jego, a ten niechaj idzie. A więc wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Najpierw dał Nabuchodonozorowi, a potem dał Cyrusowi. I Żydzi zostali uwolnieni po 70-letniej niewoli. Lecz choć oni powrócili do swojej ojczyzny, lecz byli pod zaborem Medopersów, to znaczy te ramiona, byli pod zaborem również Grecji, jak również i Rzymu. I wtedy, gdy się nasz Pan narodził, to jeszcze Żydzi byli pod butem rzymskim. A więc czasy pogan wtedy się jeszcze nie skończyły. Jak nasz Pan powiedział, aż się skończą czasy pogan, to one już trwały długo. Dlatego też wiemy, aż się wypełnią czasy pogan. Niektórzy to mają błędne pojęcie co do tego. Myślą, że Królestwo Boże to już się rozpoczęło od czasu, jak w zielone świątki Duch Święty spłynął na apostołów i wtedy rozpoczęło się spontaniczne głoszenie Ewangelii. Niektórzy, nie mając pojęcia o tych czasach pogan, mówią, że wtedy się skończyły czasy pogan, a rozpoczęło Królestwo Boże, kiedy rzymskie cesarstwo nawróciło się i przeszło na chrześcijaństwo. To znaczy, rozpoczęło się Królestwo Boże przez nawrócenie się cesarstwa rzymskiego. No oczywiście pod panowaniem, to jest cesarstwo, to jest Rzym. A z czasem ten Rzym pogański stał się papieskim Rzymem, bo tu przecież jest papież wyrosły. Ten róg jeden, przed którym były trzy wyłamane. A usta mu dane było mówiące wielkie rzeczy, a tu tiara papieska. A Daniel specjalnie się tym rogiem interesował. A ten róg mówił, że on jest przedstawicielem Chrystusa na ziemi i on rządzi z łaski jego. I do dzisiejszej pory papiestwo ma tą uzurpację. I do dzisiejszej pory mówi wielkie rzeczy, gdzie się papież nie pojawi, to wszystkich sobie kupuje. Ciekawa rzecz. Ta bestia była w przepaści, ale dziś to tak wychodzi, że już trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, jak to się dzieje. A szczególnie w naszej Polsce. Tu, gdzie ludu jest Bożego najwięcej, to tak wychodzi, że nawet temu potężnemu systemowi Abadona trudno jest z nim walczyć. Napotkał Abaddon na sęk, którego trudno zgryźć, bo to jest władza kilkunastowieczna, a Abaddon ma dopiero kilkadziesiąt lat. i sobie pozwolił w romans z taką starą niewiastą nam pokaże, ale ją też pokaże. Pokaże tak jak ten faraon z Prusa Faraona. A wiemy, jaki koniec był jego. Taki jak i jednego bohatera siłacza ze Starego Testamentu, Samsona. Jesteśmy w czasie spełniania się tych rzeczy i nie możemy być ślepi na wydarzenia, wiedząc, że nasze rozważanie zbliża się, nasze oczekiwanie do końca. Dlatego też my wiemy, że choć ta Kościół rzymskokatolicki i te wszystkie królestwa, jak również i protestanckie, zwią się królestwami Chrystusowymi, lecz z boskiego punktu widzenia oni wszyscy są królestwami pogańskimi. Bo nasz Pan powiedział, aż się spełnią czasy pogan. A więc te pogańskie, czysto pogańskie. Ale ten Rzym, jak się stał, ten papieski, to myślicie, bracia, że to jest już królestwo Chrystusowe, chrześcijańskie? Ono się nazywa chrześcijańskie. Czy to jest chrześcijańskie protestanckie, czy to jest chrześcijańskie papieskie? Ale z boskiego punktu widzenia to są wszystko pogańskie systemy. Bo Bóg nie ma takiego królestwa. Pismo Święte mówi, że bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. A oni już w tym czasie panują. Dlatego też i to Bóg dozwolił dla próby i wyćwiczenia prawdziwego Kościoła, który na wszystko ma mieć właściwy punkt widzenia. Dopiero po upadku tych wszystkich królestw, łącznie z tym właśnie, który tak mówi dużo i tak wielce wychodzi z przepaści. A idzie gdzie? Na wieczne panowanie? Idzie na zginienie. Dopiero po zginieniu ich będzie czas tego Królestwa Bożego. A w międzyczasie, jakie by to władze nie były, to Pismo Święte mówi, że każda dusza z wiecznością wyższym niech będzie poddana. Bo nie ma zwierzchności, tylko są Boga. A te, które są dozwolone, od Boga są dozwolone. Dlatego też Izrael miał być poddany, tak jeden jak i drugi, tym wszystkim władzom. Izrael również nie otrzyma dziedzictwa przed czasem, choć zanim miały się skończyć i w ostatecznym znaczeniu czasy pogan, to jednakowoż kroki przygotowawcze dla Izraela są, prawda? On się zaczyna odradzać, ale całkowicie się odrodzi wtedy, kiedy one wszystkie przeminą i od razu gotowy dziedzic stanie na miejsce tych, którzy odpadli. Czy to jest właśnie dysharmonia, czy pogwałcenie przymierza? Jeżeli zwrócimy uwagę na te dwa wyrażenia, zdejm tę czapkę, zrzuć tą koronę, która już nigdy takową nie będzie, a wyrażeniem takim, jakie spotykamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Patrzmy, co tam pisze. W pierwszej Mojżeszowej, 49 rozdziale. Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg lub biutr jego, czyli z jego biutr wyjdzie ten zakonodawca, aż przyjdzie Szylo. Nie będzie odjęte. A tam mówi, zdejm tę czapkę, zrzuć tę koronę. To my powiemy, odjęte było. Jak to? Tam powiedziane, że nie odjęte, a tutaj odjęte. Jak to? Jest harmonia, czy nie? Jest. Odjęcie było korony, ale nie sceptrum. Jezus przyszedł po 639 latach jako prawdziwy dziedzic, spadkobierca i jednego, i drugiego proroctwa. Aż przyjdzie ten Szylo. A tu pisze, przyjdzie Szylo, a tam mówi, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo. Nie było odjęty sceptrum, ale była odjęta korona. Czyli prawo było zatrzymane. A więc proszę, baterstwa Wiemy, że najpierw była dana obietnica Abrahamowi. Potem wiemy, że Mojżesz przepowiedział, że proroka jako i mnie wzbudzi Pan spośrodku was. Realizatora tego, co tam Abrahamowi było powiedziane. A potem było powiedziane, gdy Izrael upadł, właściwie gdy Jakub powiedział, że nie będzie odjęte sceptrum od Judy, dlatego też trzymali się pokolenia Judy, obserwowali te pokolenie Judy. Dawid był z Judy, patrzyli na jego zwycięstwa. Salomon, proszę baterstwa, też był obserwowany. Wielką świątynię zbudował, królowa Saby przychodziła, żeby podziwiać mądrość Salomona. Ale i to, ta obserwacja spełzła na niczym. Potem była niewola babilońska, a o niewoli babilońskiej jest powiedziane, tam żeśmy nad wodami babilońskimi siedzieli, zawiesiliśmy nasze harfy. Jakżeż mamy się smucić i śpiewać pieśni? Ale wiemy, że sceptrum nie było wtedy odjęte. Zakon, który przedtem jeszcze był dany, ograniczał jakość tego nasienia abrahamowego. To znaczy, że będzie błogosławić nasienie, ale nasienie takie, jak zakon pokazał. Którzy wypełnią ten zakon, ci będą błogosławić wszystkie narody ziemi. Faryzeusze to myśleli, że oni ze względu na swoją zewnętrzną formę są tym nasieniem abrahamowym. A Jezus zaprzeczył, on strofował ich pretensje i on wskazał, że oni są hipokrytami. Oni mogli lepiej zakon wykonywać, chociaż Pismo Święte mówi, że zakon nie może być przez doskonałego człowieka wykonany. Ale oni mogli lepiej, a nie chcieli. Dlatego byli hipokrytami. Jezus powiedział, że będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. I Jezus był pod zakonem, a Jezus wypełnił zakon. On wypełnił go z nadwyżką, bo powiedział, bo on dał dowód, że on bliźniego miłuje więcej jak samego siebie, bo złożył swoje życie za ludzkość. Dlatego też on zdobył ten sceptrum, te prawo do dzierżenia sceptrum. On jest tym lwem z pokolenia Judy, bo z Judy miało być te sceptrum przejęte przez kogoś z tegoż pokolenia. Jeżeli nagroda zdobyta była, to Bóg nie ofiaruje już teraz innym sposobności przez zakon. Dlatego też zakon upadł, Jezus wypełnił, zdobył prawo do sceptrum i sprawa zakończona. Zakon został przybity do krzyża, sprawa zakonu została definitywnie załatwiona. Nie będzie odjęte sceptrum, aż przyjdzie Szylo. A Szylo znaczy książę pokoju. I on wtedy dopiero zaprowadzi ten prawdziwy pokój. I my wiemy, że to ten sceptrum jest już w ręku naszego uwielbionego Pana. Po niewoli babilońskiej zgromadzili się koło pokolenia Judy. Lecz gdy Szylo przyszedł, to co się stało? Ci, którzy patrzyli na te sceptrum, kto tam z Judy? A przyszedł ten z Judy, wziął wszystkie, zagarnął wszystkie zdobycze, a oni co zrobili? Odrzucili go. Patrzmy, jak Izrael pominął się ze swoim własnym celem. Ten Szylo po objęciu sceptrum miał błogosławić wszystkie narody. A więc patrzmy, że on rozpoczął błogosławieństwo najpierw od duchowego Izraela. Przez cały wiek Ewangelii to kogo on błogosławi? Duchowego Izraela. A gdy się czasy pogan miały zakończyć, to on wtedy dopiero odbuduje Izraela, a potem odbuduje cały świat. A więc ten Szylo z miejsca, jak tylko zdobył te sceptrum powiedziane, rozpoczyna błogosławienie Izraela duchowego przez cały wiek Ewangelii. I my mamy tego naszego umiłowanego księcia pokoju. On nam błogosławi, bo On zdobył te sceptrum. A po co nam nas błogosławi? Żebyśmy z Nim te sceptrum w przyszłości jako małżonka mogli dzierżyć. Żebyśmy z Nim mogli w przyszłości królować. Dlatego też w Piśmie Świętym pisze w objawieniu świętego Jana, że On miał ująć tą władzę. Tak, i rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój. I czas umarłych, aby byli sądzeni. Dziękujemy Tobie, żeś przyszedł, że ująłeś panowanie. A więc czasy pogan to jest zawiła forma prorocka. A zrozumienie tego miało być w czasach końcowych. Daniel, prorok, został odniesiony do dalekich czasów, jeszcze do dalekiej przyszłości, gdy było powiedziane, że w ostatecznych czasach to kto miał zrozumieć te rzeczy? Mądrzy. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa, zapieczętuj tą księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebierze, a rozmnoży się umiejętność. A jeszcze w 10. Oczyszczonych i wybielonych, doświadczonych wiele będzie, a niezbożnie czynić będą. Na to wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A więc będzie Jeruzalem deptane, aż się wypełnią czasy pogan. A więc one były wymierzone przeciwko Izraelowi cielesnemu i przeciwko temu Jeruzalemowi. Ale my wiemy, że wyraz Jeruzalem to jest symbol również i narodu całego. Że naród ten nie będzie deptany, aż się wypełnią czasy pogan. Ale Jeruzalem też mamy jako stolicę też na uwadze. Otóż jak my liczymy, proszę braterstwa, aż się wypełnią czasy pogan, czy jest nam coś dane w Piśmie Świętym, żebyśmy mogli zrozumieć ten olbrzymi okres czasu? Przecież Daniel, prorok, to on szczególnie chciał znać czasy i chwile. I można powiedzieć, że jeżeli Bóg powiedział o pewnych czasach, a Bóg jest precyzyjny, to, proszę braterstwa, na pewno są jakieś instrukcje, że możemy mieć zrozumienie tych spraw. Chociaż one nie mogą być tak bardzo wyraźnie powiedziane, ale lud Boży mający ducha zdrowego umysłu przy odpowiednim zestawieniu wyrażeń Pisma Świętego może mieć instrukcje. Dlatego też te 7 czasów to w Piśmie Świętym jest kilkakrotnie wspomniane. Naród żydowski miał być przez jakieś 7 tajemnych czasów karany. On miał być błogosławiony, ale w tym czasie, kiedy mieli okazać się nieposłuszni zakonowi, to Bóg w tajemniczy sposób mówił o jakichś 7 czasach. Na przykład czytamy to w 26 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, wiersz 17. Do 18. A jeśli i tak nie usłuchacie, mię przydam 7-kroć więcej karania dla grzechów waszych. 21. A jeśli chodzić będziecie mnie się sprzeciwiając, a nie zechciecie mnie słuchać, przydam kaźni waszych 7-rako dla grzechów waszych. 24. Ja też pójdę wam się sprzeciwiając i bić was będę 7-rako dla grzechów waszych. A więc te 7-rako, tu jeszcze w wielu miejscach jest to powiedziane. Ja też pójdę w gniewie przeciwko wam, ja też karać was będę 7-rako więcej dla grzechów waszych. Wiersz 28. Jeżeli to jest 7-rako, 7 czasów, proszę braterstwa, to jaki to mógłby być czas? Prorocy to badali się, na jaki albo na który czas objawiają Duch Chrystusowy. Na jaki albo na który. Czy to był taki okres, czy taki, bo to są ukryte tajemnice Boże. Ale my rozumiemy, że tu jest jeden z kluczów użyty, który Bóg stosował w paru miejscach. A jest nim tak zwana zasada dzień za rok. Dlatego też, jeżeli rok w Piśmie Świętym wówczas miał 360 dni, chociaż on ulegał pewnym wyrównaniom, ale rok proroczy, który w wielu miejscach jest pokazany jako podstawa rozszyfrowywania czasów i chwil, to jeżeli te 7 lat pomnożymy przez 360, mamy 2520 lat. Dlatego też widzimy, że te czasy pogan, które się rozpoczęły tu, 2520 lat właśnie na takiej zasadzie, że tak powiemy, rozumowania zrozumiane. Wiemy, że 7 czasów wam dam, to znaczy, gdy nie będziecie posłuszni, to 7 czasów wam dam. To te 7 czasów to by wyglądało bardzo blado wobec tego, że Żydzi przechodzili wiele okresów niewoli. Już nie 7, ale już za Husanrat-Sataima 8 lat mieli, co jest powiedziane w Księdze Sędziów. 20 lat mieli niewoli od hananejskiego króla Jabina. 18 lat było panowania za Filistynów, wtedy gdy Jefte był sędzią. A 40 lat Filistyni również panowali za czasów, gdy Samson, ten siłacz Boży, panował. Wobec tego, jeżeli powiedział 7 lat karania wam dam za wszystkie grzechy wasze, to jasne jest, że te 7 lat to musi być dłuższe od tych wszystkich poprzednich. I tu jest właśnie ten kryptonim ukryty i my wiemy, że te 7 czasów to jest 2520 lat. Dlatego też my wiemy, że z końcem tych właśnie 2520 lat miało przyjść na nich jakieś błogosławieństwo. Ale tak jak apostoł Paweł już powiedział, tak jak przeczytaliśmy, że miała być zupełność pogan, że te czasy i ich restytucja miała być po dniach, ten nowe przymierze z nimi zawarty, miało być po dniach tego prześladowania i odrzucenia tych 2520 latach. Te nowe przymierze, gdy już nikt nikogo nie miał uczyć, a Bóg miał z Żydami je ustanowić. A co poświadcza również i apostoł Paweł w liście do Żydów. To proszę braterstwa, my wiemy, że to jest rzecz, która jest w punkcie naszej uwagi. Ale jeszcze, jaki jest, mamy zasiłek odnośnie czasów tych 2520. O tym mówi nam czwarty rozdział proroctwa Danielowego, które mówi nam o 7 czasach, 7 latach. Mówi nam o tym sen króla Nabuchodonozora, który leżąc na łóżku widział wielkie drzewo, rozrosłe, pod którym ptaki i wszystko, co żyje, miało swoje gniazdo. Ale potem przyszedł anioł z nieba i powiedział: rozrąbcie, zetnijcie, rozrzućcie te gałęzie, a niech się rozbiegną ptaki. A potem, ale pień jego mówi: zwiążcie łańcuchem. Dlatego też potem znów ten sen mówi, że ten sen zmienił się na człowieka, który stał się obłąkanym, na nim porosły pióra, pazury jak u zwierzęcia i on miał na trawie, tak jak wszystkie zwierzęta, rosą polną być skrapiany, a potem po 7 latach tej degradacji, czyli nad tym człowieko zwierzęciem miało przeminąć 7 lat tej degradacji. Daniel wytłumaczył królowi ten sen. I on wytłumaczył, że ty królu wielce w pychę wzrosłeś. Dlatego też Bóg cię upokorzy. Ty będziesz przez 7 lat zdegradowanym. A po 7 latach, a niech na twoich nieprzyjaciół przyjdzie taki sen, ale ty strzeż się, żeby czasem się z tobą nie stało. Ale król posłuchał, ale tak sobie raz idzie i tak po swoim pałacu. Mówi: ależ jaki piękny ja zbudowałem ten Babilon. A to był Babilon pięknie zbudowany. Była forteca. Do dzisiejszego dnia podziwiałem, jak pięknie i po mistrzowsku został zbudowany. I on tak myśli sobie: któż to taki mądry jak ja? A wtedy głos z nieba: tak jak w tym właśnie śnie, od ciebie teraz będzie odjęte królestwo i ty będziesz teraz tak jak te zwierzęta. I co się staje? On zaczyna na czworakach chodzić. I proszę braterstwa, 7 lat przeminęło, a po tych 7 latach Nabuchodonozor, przywrócony do zdrowia, do tego rozumu, i co on zaświadczył? Patrzmy, jakie jest jego świadectwo. W 4 rozdziale, a wierszu 34. A po skończeniu onych dni podniosłem ja Nabuchodonozor w niebo oczy moje, a rozum mój do mnie się wrócił zaś. I błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego na wieki chwaliłem, wysławiałem, bo władza jego, władza wieczna, królestwo jego od narodu do narodu. I 37. A tak ja teraz Nabuchodonozor chwalę i wywyższam i wysławiam Boga niebieskiego, którego wszystkie sprawy są prawdą, a ścieżki jego sądem, a który chodzący w hardości poniżyć może. To było jego doświadczenie. Dlatego też widzimy również te 7 lat jego degradacji. A te 7 lat degradacji znów nam wskazują, że te 7 razy 360 jest 2520, prawda? I znów mamy drugie świadectwo, że w 1914, po 2520 latach, gdy oni byli w tym szaleństwie władzy, to szaleństwo władzy, my będziemy panować, my, tylko my, to potem miało przyjść takie coś, co miało tą pychę, że tak powiem, poniżyć. Człowiek zaczął rozmyślać troszeczkę inaczej. Dlatego też my wiemy, złoto, srebro, miedź, żelazo, a tu stopy to były mieszanina żelaza z gliną i w ten nieszczęsny zlepek miał uderzyć ten kamień. Czyli przy końcu mieli ludzie się nie trzymać. O takie kościelniczo cywilne rządy, o tak jak tu wiemy, tu jest cywilny rząd, a tu kościelna głowa, a tutaj skorupa, namiastka kamienia, również żelazo mieszanina, czyli to wszystko pasuje, jak ten Bóg jest mądry. My cały czas podziwiamy tylko tego Boga, jak On to wszystko pięknie zrobił. Dlatego też my widzimy, że tak powiemy, wracanie pewnego rozumu. Ludzie poznawają jak nigdy od 14 roku swój stan zdegradowany. Oni starają się wydobyć spod poddaństwa tych zwierzęcych rządów. Czy nie jest tak od 14 roku? Czy nie jest tak? Czy stopniowo, bo tam Nabuchodonozor to od razu przejrzał. Ale ludzie to muszą przeglądać stopniowo. Po 1914 roku nie przeglądają, ale proszę braterstwa, robią starania, żeby się wydobyć spod panowania tych zwierzęcych rządów. Lecz zanim się całkowicie wyzwolą, to musi być jeszcze jedna dzika furia do wyzwolenia się całkowitego z tych rządów, żeby ich nie było. To jeszcze jedna furia ostatnia. A to będzie co? Anarchia. A dopiero potem będzie uznanie, potem dopiero będzie błogosławieństwo Boże. Jak jest powiedziane, że przyjdzie to oczekiwane królestwo przez wszystkie narody. Dlatego też Pismo Święte mówi, że za tych dni królów Bóg wzbudzi królestwo, które na inny naród nie spadnie, to znaczy inny naród nie odziedziczy po nim. Tylko ono będzie na wieki stać. Ono już nie miało następcy, ten kamień nie miał następcy, bo ci wszyscy to mieli następców. Ale ten kamień to już nie będzie miał następcy. A ono wszystkie połamie i koniec uczyni w tym narodom, a samo stać będzie wiecznie. A w tym uderzeniu to Pismo Święte nam mówi, że mają uczestniczyć również i ci święci. Ten kamień to niewątpliwie jest w pierwszym rzędzie nie kto inny, ale nasz Pan Jezus Chrystus. Jak on powiedział, a czytaliście, nie napisane jest, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Kto by upadł na ten kamień, się roztrąci, a na kogo by ten kamień upadł? Zmiażdży go. Oni upadli, Izrael, na ten kamień. Roztrącili się, jak pierze, jak plewy po całym świecie. Ale jak ten kamień na kogoś spadnie, to on wszystkich rozbije. to jest przede wszystkim nasz Pan Jezus Chrystus. Ale patrzmy, Pismo Święte to daje takie błogosławione myśli, że i my się też możemy cieszyć. Objawienie świętego Jana, 2 rozdział, 26 i 29. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie i rządził laską żelazną, jako statki garcarskie skruszeni będą, jaką ja wziął od Ojca mego. To już my się zaczynamy cieszyć z tego, prawda? Bo to już jest do nas troszeczkę. Ale a w tomie pierwszym to pisze tak. Strona 319, a w nowym 300. Kamień ten odcięty z góry, który nie bywał w ręku, który uderzył i rozproszył władzę pogan, przedstawia prawdziwy Kościół, Królestwo Boże w ciągu wieku Ewangelii. Ten kamień był formowany, odcinany i rzeźbiony, kształtowany do przyszłego stanowiska i wielkości nie ludzkimi rękami, lecz mocą ducha prawdy, niewidzialną ręką Jehowy. Kiedy zostanie skompletowany, zupełnie odcięty, wtedy uderzy i zburzy królestwa tego świata. Nie narody, lecz rządy figuralne przedstawione w obrazie będą obalone, gdy narody, aby narody mogły być wyswobodzone. To będą rządy uderzone, chociaż ludzie też będą cierpieć. Ale celem jest uderzenie rządów, a narody, żeby mogły być wyswobodzone. Pan nasz Jezus Chrystus nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I to uderzenie nie będzie po to, żeby zatracić ludzi. Tak jak niektórzy głosiciele Ewangelii mówią, że wszyscy będą zniszczeni, a oni zachowani. Nie, Bóg rządy zniszczy, a ludzi biednych, którzy nawet tym rządom służą, to on ich wyzwoli, pokaże im to, czego oni dopiero faktycznie chcą. Dlatego też nas i absorbuje ta sprawa. Czy jest, tak jak bracia spodziewali się, że w 14 roku to już tam wszystko się zburzy i z miejsca najdalej rok czasu będzie już Królestwo Boże zaprowadzone. I jeżeli się to nie stało, to była konsternacja, prawda? Konsternacja. Co jest? Tak pięknie wyliczone. Ale zaczęli bracia wyrozumiewać. I brat Russell potem mówi tak. Czasy pogan to jest okres czasu dozwolenia tym władzom, a po tym okresie oni wejdą w czas takich trudności, że można to przyrównać do pewnego komornika, który przyjdzie i zacznie tego lokatora, który już nie na swoim miejscu mieszka, zacznie go usuwać, a jak go usunie, wtedy już będzie całkowicie sprawa załatwiona. Dlatego też brat Russell w pytaniach i odpowiedziach na stronie 61 na dole, na pytanie, kiedy skończą się czasy pogan, to powiedział, wtedy się skończą w najzupełniejszym znaczeniu tego słowa czasy pogan, kiedy tych pogan już nigdy, już nie będzie. A kiedy ich nie będzie? Nie tylko wtedy, kiedy nawet uderzy, ale wtedy, kiedy wiatr rozmiecie i dopiero wtedy skończą się całkowicie czasy pogan. Teraz chciałbym przeczytać, proszę braterstwa, pewne rzeczy, czym był, niektórzy to bracia już przeczytali, a jakie znaczenie miał rok 1914. To jest rok przełomowy przecież. Skończyły się czasy pogan, a po tym czasie znajdujemy się w trudnościach. Co mówią na ten temat politycy? Ostatnim całkowicie normalnym rokiem w historii był rok 1913. Rok przed wybuchem I wojny światowej. Patrzmy. 1913 był normalny, a 14 już nienormalny. I kto to powiedział? Waszyngton. A kto to był Waszyngton? Prezydent. Druga wypowiedź. Od roku 1914 ludzie nie prowadzą już spokojnego i bezpiecznego życia. A pokój? Od roku 14 ani Niemcy, ani po większej części inni ludzie nie wiedzą, czym właściwie jest pokój. Konrad Adenauer, były kanclerz NRF, tak powiedział. To są przecież politycy, wiedzą co mówią. W roku 1914 zakończył się świat, który wówczas znano i uznawano. Ten rok bardziej niż którykolwiek przed nim można uznać za rok przełomowy XX wieku. Jones Cameron, pisarz angielski, autor książki pod tytułem 1914. Inna wypowiedź. Pierwsza wojna światowa wywołała znacznie większą zmianę w historii. Zamknęła długą erę powszechnego pokoju i zapoczątkowała nowy wiek, wiek gwałtu, w którym druga wojna światowa była tylko epizodem. Od roku 1914 świat przybrał nowy charakter, charakter międzynarodowej anarchii. Pierwsza wojna światowa stanowi zatem punkt zwrotny w historii nowożytnej. Też punkt zwrotny i w naszym rozważaniu proroczo punkt zwrotny. Powiedział to H. Pierwsza wojna światowa stanowi zatem punkt zwrotny w historii nowożytnej. Też punkt zwrotny i w naszym rozważaniu proroczo punkt zwrotny. Powiedział to H.R. Frevor Roper, historyk angielski, w 1954 roku. Inna wypowiedź. Punktem zwrotnym naszych czasów był w rzeczywistości 1914 rok, a nie rok Hiroshimy, bo niektórzy mówią, że Hiroshima to jest punktem zwrotnym dziejów. A on mówi nie. Punktem zwrotnym naszych czasów był w rzeczywistości rok 1914, a nie rok Hiroshimy. Teraz bowiem widać, że od wybuchu I wojny światowej nastał burzliwy okres przejściowy, w którym błąkamy się bezradnie. Scientific Monthly z lipca 1951 roku. Okres przejściowy, a my uznajemy to za okres przejściowy? Jak najbardziej. Jeżeli był kiedykolwiek rok, w którym się skończyła jedna era, a rozpoczęła druga, to był nią rok 1914. W tym roku skończył się stary świat, w którym można się było czuć bezpiecznie. I rozpoczęła się nowa era, która cechuje codzienne zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Patrzmy. A. L. Rofs, historyk i biograf, Oxford, 28 czerwca 1959 rok. Inna wypowiedź. Od czasu I wojny światowej stosunki pogarszają się coraz bardziej. D. Eisenhower. Też znamy go. Inna wypowiedź. Od roku 1914 nasza cywilizacja się rozpada. Dzisiaj jest bliska załamania. Newark Neves. Z 20 listopada 1960 roku. Wygląda na to, że gonimy od jednego incydentu do drugiego. Nagle wybucha nowy konflikt i ludzie giną. Od roku 1914 załamały się wielkie imperia, a narody, które wówczas nie odgrywały prawie żadnej roli, wywołują dzisiaj problemy o zasięgu światowym. Próbowaliśmy już wojny, ustępstw, dobroczynności, dyplomacji, Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystko zawiodło. Nie ulega wątpliwości, że w roku 14 stało się coś, co zmieniło bieg życia. Ta zmiana nie jest zmianą na lepsze. Journal American New York, 24 stycznia 1952 roku. Takie są wypowiedzi historyków. A my mówimy, że Biblia nam mówi, jakie są wypowiedzi na rok 1914. Ale my tutaj widzimy również jakąś drugą, innokolorową klamrę 2520. Co to za klamra? To jest coś, co jest potrzebne, żeby znów Biblią umotywować tą drugą klamrę. Otóż w 5 rozdziale Księgi Daniela jest podana uczta króla Balsazara, który pił z naczyń świątyni jeruzalemskiej, bezcześcił je ze swoimi bachantkami i ze swoimi wszystkimi przedstawicielami, profanowali te naczynia, a tu naraz ręka jakaś tajemnicza zaczyna naprzeciwko świecznika, żeby widzieli, nie w ciemności, zaczyna pisać tajemnicze słowa na murze. Mene, mene, tekel, ufarsi. Król zadrżał. W biodra mu się, że tak powiem, zwiotczały, jak bezwładny siedzi, tylko krzyczy jedną rzecz. Daliście mi tu mędrców, że wyprowadzili to wszystko. Przyprowadzili mu mędrców. Oni poruszali ramionami. Nie dają rady. Królu, my nie dajemy. Nie możemy wytłumaczyć tego. Ani przeczytać, ani wytłumaczyć. Ale tam jedna ze starszych niewiast, matka jego, która znała jeszcze króla Nabuchodonozora i wiedziała, że królowi Nabuchodonozorowi Daniel wytłumaczył sen właśnie o tym człowieku z tych różnych metali, to ten człowiek, w którym jest Duch Boży, to on ci to wytłumaczy. Wyprowadzi się go. I wyprowadzili Daniela, a Daniel mu wytłumaczył. Ten mówi, ja ciebie obdarzę wszystkimi dostojeństwami, będziesz trzecim w królestwie. A on mówi, te podarki to weź dla siebie, a ja ci wytłumaczę i tak, bezpłatnie. Ty podobnie zrobiłeś tak jak twój ojciec, który wzrósł w pychę i zamiast Boga Najwyższego chwalić, który mu dał tą władzę, to pozwolił sobie, że tak powiemy, być pysznym przed jego obliczem i został zdegradowany. A ty uczyniłeś to samo. Patrz, coś zrobił. Pijecie, bezcześcicie naczynia świątyni tego Najwyższego Boga. I ty, królu, zasłużyłeś też na karę ze strony Boga. A ja ten sen to ci wytłumaczę tak bezpłatnie. Mene, mene, tekel, ufarsin. No i wytłumaczy. Mene, mene, tekel, ufarsin. Że zważonyś na wadze znalezionyś lekki. Przyszło twoje królestwo do końca. A królestwo twoje obejmą Medowie i Persowie. Przyszedł czas na wypełnienie się wyroków Bożych. Przeczytajmy, jak on to wytłumaczy. A to ci jest pismo, które wyrażone jest mene, mene, tekel, ufarsin. A ten ci jest wykład tych słów. Mene zliczył Bóg królestwo twoje do końca i przywiódł. Tekel, zważonyś na wadze znalezionyś lekki. Peres, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom. Wtedy rozkazał Balcazar i obleczono Daniela w szarłat i łańcuch złoty włożono na szyję jego i obwołano o nim, że ma być trzecim panem w królestwie. Tejże nocy zabity jest Balcazar, król chaldejski, a Dariusz Medczyk ujął królestwo, mając lat około 62. To, co Daniel powiedział, co pisało na tym napisie, to się zaraz momentalnie sprawdziło. Przedtem jednak król uznał mądrość tego Daniela i rzeczywiście swoją obietnicę wypełnił. Chociaż Danielowi wcale na tym nie zależało. W każdym bądź razie lud Boży doszedł do pewnego wniosku, że w tych słowach mene, mene, tekel, ufarsin kryje się kryptonim. Jaki to kryptonim? Jakaś tajemnica Boża. Chociaż Daniel wytłumaczył w ten sposób, ale jeszcze możemy w tym zauważyć ukrytą liczbę 2520. Bo tam to jest wyrażone tak, jak jest w języku chaldejskim mina, mina, sykiel i pół miny. I oni umieli tego przetłumaczyć. Dlatego też nawet komentarze katolickie mówią, że to jest mina, mina, sykiel i pół miny. Teraz, jeżeli zauważamy, że jeżeli zamienimy tą rzecz na gerachy, bo to jest tą jednostki wagowe i monetarne, to mina ma 1000 gerach, druga ma mina 1000 gerach, sykiel ma 20 gerach, a pół miny 500. Razem mamy 2520 gier. Wobec tego ciekawa liczba. A teraz skąd należy liczyć, jeżeli 2500 tajemnicze zabrzmiało tam za czasów Daniela? Czy Daniel mógł znać tą liczbę wówczas? Daniel nie mógł znać, bo on się pytał, kiedy te rzeczy będą, to Bóg mówi, ty pójdź ze wszystkimi, pójdziesz sobie na swój odpoczynek. A dopiero przy końcu mieli zrozumieć. Tam upadł 2500 lat temu, tu upadł pod koniec tych 70 lat, upadł Babilon figuralny i tam zabrzmiały słowa mina, mina, sykiel i półminy. Wobec tego należałoby od tego upadku liczyć 2520 do upadku jakiegoś drugiego mistycznego Babilonu. Wobec tego my widzimy, że tu jest zarysowany rok 1984. Jest to równe 70 lat po rozpoczęciu się czasów pogan w 606 roku, które skończyły się w 14. Natomiast upadek Babilonu ma z drugie 2520 i sięga aż do 1984 roku, 84. Fakt, że on tutaj upadł troszkę wcześniej i przed 84 on tu upadnie, ale 84 rok to będzie już edyktem Cyrusa, który był na samym końcu 70 lat spustoszenia. Bo w kronikach pisze, że gdy się skończyło 70 lat, to Bóg wzbudził ducha Cyrusa i on wydał ten edykt wolnościowy. Wobec tego wskazywałoby, że Cyrus to znaczy słońce. On obalił Babilon. A tym, który obali Babilon, to jest ten Jezus Chrystus, słońce sprawiedliwości. Dlatego też my mamy tą pożywkę, że mamy te 70 lat przed sobą, a to jest 4 lata przed nami. Widzimy, jak ten świat się burzy, w jakim on strasznym napięciu jest, jak starają się ten pokój i bezpieczeństwo montować, ale jak to wszystko ciężko idzie. Dlatego też, mając te rzeczy na uwadze, my widzimy, że czas jest bliski. Nie odkładamy to na dalekie lata, a jeżeli zważymy na to, że Kościół musi być jeszcze zabrany przed tym całkowitym uderzeniem, bo my rozumiemy, że nie prędzej, tak jak Bratusel mówi, aż on będzie odcięty, wtedy uderzy, no to my rozumiemy, że Kościół musi być zabrany wcześniej, potem z Panem uderzy. To będzie tak zwana trzecia biada, którą widział jeden z proków. Który? Eliasz, prawda? Jak on był na górze, a to było po 40 latach podróżowania, stanął na górze Choreb i bracia powiedzieli, że to jest 40 dni podróżowania, właśnie 40 dni podróżowania Eliasza do Góry Bożej Choreb przedstawia 40 lat podróżowania ludu Bożego do 1914 roku. Patrzmy, i tam na tej górze Eliasz widział trzy biady. Jedna biada to był wicher, drugi trzęsienie, a trzeci ogień. A dopiero potem przyszedł głos cichy i wolny. Dlatego też patrzmy, 40 lat szedł do Góry Bożej Choreb, do 14 roku, 40 lat. Jak się cofniemy 40 lat, jest rok 1874. Ciekawa rzecz, bo to jest czas, w której obecności pańskiej i okres czasu działania, tak jak tu pisze Russell, prawda? Brat Russell. No i wszyscy bracia, którzy z nim razem pracowali i do tego 14 roku tutaj szli. To pokazuje, że ruch badaczy Pisma Świętego to nie jest ruch jako zwykły ruch, tylko ruch jaki? Proroczy. To jest ruch proroczy. My mamy misję proroczą, bracia. Bo jeżeli nasz ruch byłby powstał tylko z nauki o charakterze, o miłości, o dobrych uczynkach, o owocach, to nie byłaby żadna reformacja, bo te rzeczy to już są wywiedzione przez apostołów i tu reformacji nie potrzeba. I o miłości to wszyscy bardzo pięknie mówią, wszystkie sekty całego zjednoczonego Babilonu. Jeżeli my byśmy byli ujęci ich miłością, ich spokojem i tak dalej, to źle zaczynamy po babilońsku myśleć. Bo te wszystkie sekty muszą być zniszczone, bo to jest wszystko jeden Babilon, który nie przyjął prawdy na czasie o tego Russella i tych braci. Patrzmy, czy to jest, że tak powiem, przypadkowe 40 lat? Nie. Bo 606 lat, bo 40 lat przed 606 rokiem, to tu akurat wypełniło prorokowanie Jeremiasza. To pokazuje, że ten okres 40-letni jest poza obrazem równoległości Jeremiasza, proroka działalności. Dlatego też, tak jak Jeremiasz, on powiedział, że będzie zburzony, że przyjdzie czas zburzenia i 70 lat będzie jeszcze tego zburzenia, no to możemy zauważyć, że ten Jeremiasz przepowiedział te 70 lat. Ale tu bracia, chociaż spełnili rolę Jeremiasza, to jednak Bóg im nie dał zrozumieć, że 70 lat w tą stronę jeszcze trzeba dodać. A ponieważ my żyjemy już po tym czasie tyle lat, to naturalną rzeczą jest teraz rozumieć całkowicie te słowa, że 70 lat będzie tego, że tak powiemy, spustoszenia. To jest rzeczywiście spustoszenie, bo 1914 roku to te władze tego świata są pustoszone przez te trzy biady. Pierwsza wojna światowa to jest wiatr, druga trzęsienie to jest rewolucja, ma charakter rewolucji druga wojna światowa, bo rewolucyjne masy wyszły na 1/3 ziemi i opanowały, tak jak już bacią powiedziałem, ta szarańcza wyszła, a szarańca to w Piśmie Świętym pod wodzą swego Abadona przedstawia niszczycielski ustrój Związku Radzieckiego i wszystkich jego sojuszników. Patrzmy, gdyby tego ruchu nie było, nie byłoby ani anarchii, ani niczego, a Bóg dozwolił w czasie właśnie tych 70 lat, że to się stało i teraz jest konflikt. Dwa bloki wielkie. Gdyby tych bloków nie było, nie byłoby upadku królestw tego świata. A patrzmy, a w wyniku czego ta szarańcza wyszła? W wyniku skończonych czasów pogan, prawda? Jak się skończyły czasy pogan, to w czasie, w której obecności Pan dozwolił, że ta szarańcza, ten kiełkujący, że tak powiemy, ruch rewolucyjny wziął górę i w 17 roku obalili cara, wielka gwiazda spadła z nieba, dano jej klucz od studni przepaści, to znaczy rząd tymczasowy, który otworzył legalną działalność partii bolszewickiej. A partia bolszewicka potem na jesieni runęła na tych mniejszewików, obaliła ich i w wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej odtąd mamy działalność tego niszczyciela. I tak jak on kiedyś niszczył ten ustrój cesarski tymi różnymi podkopywaniami, agitacją, tak teraz ta sama metoda jest właśnie na cały świat. Tu podkopać, tam podkopać, tu podburzyć, tam podburzyć. I tamci, chociaż on mówi pokój, pokój, ale tam podburza, bo chce zrobić to, co zrobił wtedy z carem. Zaczynają się orientować, na czym rzecz polega i zaczynają się zbroić. Mówią pokój i bezpieczeństwo, ale się zbrójmy dla równowagi. A takie uzbrojenie zdobyli, że jakby się wzięli za bary, to cały świat będzie położony. A my wiemy, chociaż oni jakoby mieli nadzieję, chociaż się zbroją, to jednak Pismo Święte mówi, że gdy będą wołać pokój i bezpieczeństwo, to na nich nagłe zgnienie przyjdzie, jako ból na niewiasta nie ujdą. No, ktoś by powiedział, że my się cieszymy. Owszem, my się i smucimy, i cieszymy. Bo jeżeli będzie obalony ten cały, że tak powiemy, posąg, jak tu jest powiedziane, to należy się cieszyć? Tak, cieszyć się trzeba. Nie cieszymy się z tych cierpień, jakie będą, ale cieszymy się z tego, że potem nastanie królestwo tego kamienia, które już nigdy nie będzie usunięte. Dlatego też, mając te rzeczy właśnie na uwadze i tą orientację czasową, możemy jeszcze snuć potem dalsze, jeszcze uzupełniające rzeczy, ale ten szkic, który jest w ramach mojego czasu, który przepraszam, jednak przeciągnąłem troszeczkę, jeszcze braciom przeczytam wiersz, który jak bracia będą chcieli, mogę dzisiaj rozdać. To jest właśnie o tym Królestwie Bożym. To jest ten głos cichy i wolny, który nas tak bardzo przyciąga, który przyjdzie po tej trzeciej biadzie, ten głos cichy i wolny. Restytucja. Restytucji czeka ziemia utrudzona i wielkie narody i małe plemiona. I cała natura, ptactwo i zwierzęta, wszystko, co skute w straszny grzechu pęta. Chrystusa Pana, tegoż ludzkość czeka, a On ze swym dziełem dalej już nie zwleka. On zburzy grzechu fortece wiekowe, a potem wzniesie On królestwo nowe. On zwiąże szatana, księcia świata tego, i wrzuci w przepaść dnia tysiącletniego. On upodlił ludzkość, służył mu za kata, jego panowanie, dzisiejszy stan świata. Jakże wspaniała jest wizja przyszłości, gdy na miejscu smutku radość wnet zagości. Ziści się tęsknota ludzkich serc miliony, kiedy pokój z Bogiem będzie przywrócony. Ustąpi na wieki straszny koszmar wojny, udziałem ludzi będzie wiek spokojny. Chromy uleczony jak jeleń podskoczy, niemi zaśpiewają, ciemnych przejrzą oczy. Radość ta nie tylko obejmie żyjących, ona będzie działem wszystkich w prochu śpiących, którzy usłyszą głos Bożego Syna, gdy wybije na to właściwa godzina. Chwalebnym dziełem w restytucji czasie będzie nowy człowiek w pełnej swojej krasie. Wróci w podobieństwo on Stwórcy swojego, a ziemia się stanie rajem dla każdego. Żyć też w dobrobycie będzie ziemia cała, bo mlekiem i miodem będzie opływała. Usta zaśpiewają hymny uwielbienia za wyzwolenie, za dzieło zbawienia. Tylko restytucja wysuszy łez może, ból i śmierć usunąć ona tylko może. Ustąpią na wieki krzyk, płacz i westchnienia. Wierne to są słowa, gdyż Bóg się nie zmienia. Czyż opisać pióro może wszystkie sprawy, które Bóg uczyni w procesie naprawy? Uwielbiajmy Stwórcę, bo skończą się znoje. Prośmy Go usilnie, przyjdź Królestwo Twoje. Amen.
68. Pięć zaśpiewamy.
Wnet głos